Panie ministrze, dla kogo jest ta reforma? Dla szpitali czy dla pacjentów?
No, oczywiście służba zdrowia jest dla pacjentów, więc i reforma służby zdrowia, która nie działa dzisiaj najlepiej, o czym nie trzeba nikogo przekonywać. Ale oczywiście odpowiedź na pani pytanie jest troszkę bardziej złożona, no bo o bezpieczeństwie pacjentów stanowi jednak też stabilność placówek, które mają to bezpieczeństwo nam zapewniać. Sieć szpitali ostrych, zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom na takim podstawowym poziomie.
Co pacjent będzie z tego miał? Jak dla niego się ta opieka medyczna zmieni? Czy wreszcie skrócą się kolejki? Bo polskim pacjentom obiecywano to już 100 tysięcy razy. Czy tym razem się uda?
No, po pierwsze trzeba powiedzieć, że ta reforma jest reformą fragmentu, moim zdaniem fragmentu służby zdrowia, który jest najbardziej krytyczny, bo dotyczy tych najciężej chorych pacjentów. Problemy zaczynają się już na pierwszym etapie zgłoszenia się do szpitala. Na SOR-ach, czyli szpitalnych oddziałach ratunkowych, na izbach przyjęć, często naprawdę sytuacja jest okropna. Są tłumy ludzi, oczekiwanie bardzo długie, warunki oczekiwania fatalne. Przyczyną tego jest niesłychanie prosta sprawa, mianowicie tam zderzają się dwa strumienie pacjentów. Jedni to są ci ciężko chorzy, którzy zgłaszają się do lekarza i prawdopodobnie będą musieli być przyjęci do szpitala. A druga kolejka, no to są ludzie, którzy z takich czy innych powodów nie zdążyli do swojego lekarza rodzinnego. I ta reforma wprowadzająca sieć wprowadza również zasadę, że szpital sieciowy obok izby przyjęć lub SOR-u ma mieć dodatkowo taką poradnię tak zwanej nocnej świątecznej pomocy lekarski dla tych właśnie lżej chorych pacjentów. Drugi etap to sam pobyt pacjenta w szpitalu. Wielu chorych nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że szpital rozliczany jest dzisiaj na podstawie faktur wystawianych za pojedyncze procedury i to nieuchronnie prowadzi do tego, że pojawia się kwestia bardziej i mniej atrakcyjnych procedur. No, ale jedne są lepiej, drugie gorzej wycenione, jedne bardziej lub mniej ryzykowne. Krótko mówiąc, szpital, który musi jakoś tam zamknąć swój bilans, no, ma taką pokusę do tego, żeby widzieć niektórych pacjentów jako bardziej atrakcyjnych, ale także, żeby niektórych unikać. To jest coś, co musi się skończyć, nie może tak być. Przywracamy po prostu misję szpitala, bo misją szpitala z całą pewnością nie jest wykonywanie procedur, tylko otoczenie opieką pacjenta zgodnie z tym, czego on rzeczywiście potrzebuje. Tutaj uprzedzając od razu jakieś wątpliwości, chcę powiedzieć, że te kolejne ryczałty na kolejne okresy rozliczeniowe nie będą takim prostym przekazaniem pieniędzy bez patrzenia na ręce tym, którzy je wykonują, tylko kolejne ryczałty zależeć będą od tego, jaka ilość świadczeń była wykonana w poprzednim okresie, a także jaka jest jakość wykonywanych świadczeń. I trzeci moment taki, to jest chwila, kiedy pacjent jest wypisywany do domu. Dzisiaj to też jest w zasadzie powszechne doświadczenie, że pacjenci wypisywani ze szpitala otrzymują przy wypisie ze szpitala zalecenie zgłoszenia się do lekarza specjalisty na kontrolę czy kontynuację leczenia. Często, zwłaszcza po operacjach różnych, zwłaszcza na przykład w ortopedii, otrzymują zalecenie zgłoszenia się na rehabilitację. No i tu następuje bardzo bolesne zderzenie z rzeczywistością, bo okazuje się, że po pierwsze trzeba znaleźć miejsce, gdzie te zalecenia będzie można zrealizować, no ale bardzo szybko też okazuje się, że jest bardzo długa kolejka, często wielomiesięczna, no i to może kompletnie zniweczyć ten pozytywny efekt leczenia szpitalnego. To, co się zmienia, to jest nałożenie na szpital sieciowy dodatkowo obowiązku opieki nad pacjentem po szpitalu, czyli to właśnie ten szpital sieciowy będzie pacjentowi po wypisie zapewniał poradę w ambulatorium przyszpitalnym, a także rehabilitację, jeśli to potrzeba.
Czy może pan powiedzieć dzisiaj, że kolejki do specjalistów, kolejki na zabiegi się skrócą?
To właśnie dokładnie idzie w tym kierunku. Dzisiaj ta niedostępność kontynuacji leczenia jest powodem wielu kłopotów, a także bardzo złych statystyk w medycynie.
Panie ministrze, a czy może pan podać jedną różnicę między systemem, który był w PRL-u, a tym, który będzie od 1 października?
Pani redaktor, PRL to naprawdę dalekie czasy i nikt nie zamierza wracać do tego, ale myślę, że w ogóle przypinanie łatek do systemu nie ma żadnego sensu.
Ale ja mówię o tym, że jak szpitale dostawały pieniądze z budżetu, czy wszystko jedno z jakiego źródła, ale ryczałtem, miały stały budżet i nie musiały wykonywać konkretnych procedur, zabiegać o pacjenta, to o niego nie dbały.
Wie pani, zastanawiam się, kto ma taką pamięć, bo mówimy o okresie sprzed 20 paru czy 30 lat, prawda? Więc to, szczerze mówiąc, można by na ten temat długo dyskutować, ale jeszcze raz powtarzam, że ryczałtowe wynagradzanie szpitala nie oznacza pozostawienie go, że tak powiem, bez żadnej kontroli. To po pierwsze, bo w kolejnych okresach rozliczeniowych ten ryczałt będzie zależał od tego, jak szpital wykonywał świadczenia w poprzednim okresie, ile wykonał tych świadczeń, a także jaka była jakość wykonywania świadczeń. Ale jest jeszcze dodatkowy mechanizm, który także w jakimś sensie uelastycznia to całe rozwiązanie. Polega na tym, że jest cała lista świadczeń, które są finansowane odrębnie. Z różnych powodów są wyjęte spod ryczałtu. Na przykład takie, które w ogóle no, nie podlegają limitowi, jak chociażby opieka nad rodzącą, czy noworodkiem, jak opieka kompleksowa nad pacjentem z zawałem serca, ale także na przykład takie świadczenia, jak niektóre procedury diagnostyczne, tomografia komputerowa czy rezonans. To upraszczanie tego do tylko ryczałt i nic więcej nie ma zupełnie żadnego uzasadnienia.
Kiedy był pan szefem Naczelnej Rady Lekarskiej, uważał pan, że lekarz specjalista powinien zarabiać 3 średnie krajowe. To jak to się teraz stało, że projekt obywatelski 250 tysięcy podpisów nie jest procedowany w Sejmie, a projekt rządowy zakłada dużo niższe te minimalne pensje. Kiedy pan zmienił zdanie?
Przede wszystkim nie należy patrzeć na to w kategoriach zmiany zdania. W tej chwili, jeżeli chodzi o przyjętą przez parlament ustawę o minimalnych wynagrodzeniach, to zwracam uwagę na to, że to jest ustawa regulująca minimalne wynagrodzenia we wszystkich zawodach medycznych i nie ma ona nic wspólnego z regulacją płac. Bardzo wielu pracowników, lekarzy, ale także innych pracowników zarabia znacznie więcej niż te minima. Chodzi po prostu o to w tej ustawie, żeby wskazać bardzo wyraźnie, że niegodne traktowanie osób, które zarabiają mniej niż te minima, jest po prostu niedopuszczalne. Ale faktem jest, że konsekwencje finansowe tej ustawy są bardzo konkretne. To są miliardy. A co to znaczy? To znaczy, że jest bardzo duża grupa różnych pracowników medycznych, w tym także lekarzy, którzy zarabiają po prostu znacznie mniej. To się po prostu zmieni.
W tej grupie są też ratownicy medyczni, którzy dziś zorganizowali pikietę przed Urzędem Wojewódzkim. Mówią, że większość z nich zarabia czasem nawet poniżej minimalnej pensji.
Jeżeli chodzi o ratowników, to po pierwsze oni są objęci ustawą o minimalnych wynagrodzeniach dla pracowników medycznych, czyli można powiedzieć, wszyscy ci, którzy zarabiają mniej niż to minimum, które ona podaje, będą musieli mieć podwyższane z automatu, można powiedzieć, z ustawy swoje wynagrodzenia, ale jednocześnie kierujemy do ratownictwa medycznego właśnie w tych dniach pierwszą transzę dodatkowych środków, które udało się wygospodarować z budżetu państwa, bo tutaj na marginesie trzeba dodać, że ratownictwo medyczne w Polsce jest sfinansowane z budżetu państwa, a nie z Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ze składki ubezpieczeniowej, więc są dodatkowe środki budżetowe, które zapewnią podniesienie wynagrodzeń no w zasadzie od lipca o 400 zł dla każdego ratownika i w przyszłym roku o kolejne 400 zł.
Także... Tylko, że oni chcą dwa razy więcej.
Moim zdaniem bardzo wyraźnie widać, że to środowisko formułuje także oczekiwania dotyczące organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego i tu trzeba powiedzieć, że jesteśmy w pełni zgodni z tymi środowiskowymi oczekiwaniami, bo nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która jest na końcu swojej drogi, można powiedzieć, realizuje właściwie 100% ich oczekiwań, więc te środki, ja rozumiem, że są mniejsze niż oczekiwane, ale też są konkretne.